A naszym gościem Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
To najpierw zanim rolnictwo, trochę o polityce. Jak mówi Szymon Hołownia w TVN-ie, dostał pan czarną polewkę od niego. I jest pan teraz zrozpaczony.
Panie redaktorze, ja mogę się tylko uśmiechnąć i powiedzieć, że takie zachowania jak Szymona Hołowni, no zachował się jak paniczyk, który pokazuje, że będzie gardził polską prowincją, ludźmi spoza wielkiego miasta, ludźmi, którzy trochę różnią się od niego, są z innego miejsca. Znamy takie zachowania w polskiej polityce, zresztą bardzo długo PiS zachowywało się podobnie, Platforma zachowywała się podobnie przez wiele lat, gdzie gardzili ludźmi. A teraz którzy tak się... są spoza dużych miast, a dzisiaj mamy paniczyka Szymona, który zachowuje się w taki sposób. Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę tylko powiedzieć, że kto się śmieje, ten się śmieje ostatni.
Mamy dobry przykład polityki, bo to był szalony tydzień, ten poprzedni. Już się wydawało, że pan rozbije trzecią drogę, że pójdzie pan razem z PSL-em, a Szymon Hołownia pójdzie osobno. Skończyło się tak, że to pan jest na aucie, a oni we dwójkę robią wspólną listę.
Wie pan, kto będzie na aucie, to się okaże po wyborach, żeby to było jasne. Ja uważam, że dwa środowiska, które kompletnie do siebie nie pasują, nie są w stanie. Zresztą to, co widziałem w środku, dokładnie potwierdziło, byłoby
to, a co pan widział właściwie?
To, co teraz mówię, dwa środowiska, które nie wiedzą, po pierwsze, jak ma wyglądać kampania wyborcza, dwa środowiska, które w rozmowach, które prowadziliśmy oddzielnie, mówiły na siebie takie rzeczy, których ja nie będę tutaj powtarzał. Pewnie kiedyś o tym porozmawiamy. A ja nie byłem tym, który chciał rozbijać, tylko ja im mówiłem, weźcie się ludzie, dogadajcie, bo nie może być takich sytuacji.
Oni się dogadają? Szymon Hołownia z PSL-em?
Wie pan, uważam, że to nie da się tego w taki sposób dziś powiedzieć, że oni wytrzymają te dwa miesiące nawet tej kampanii, gdzie dwa sztaby funkcjonowały, dwa podejścia do polityki, ale to jest już dzisiaj nie nasza sprawa.
No ale moją to jest sprawa polskiej wsi, PSL. Jarosław Rzepa, poseł i członek Rady Krajowej tej partii, napisał na Twitterze 5 sierpnia: w polityce, która ma służyć dobru wspólnemu, liczy się wiarygodność i przewidywalność. Nie dostrzegam autentyczności w pana postawie, to o panu, panie prezesie, a z niewagi flagi PSL-u z Sieradza nie zapomnę nigdy. Witosa i odnowienie ruchu ludowego proszę zostawić nam, mówi PSL, i się nie dotykać do ruchu ludowego.
Wie pan co? PSL-u właszczył się na Witosie, jak byłby dzisiaj ich. Każdy, kto interesuje się polityką, zna historię, wie skąd wzięli się obecni politycy PSL-u i nie mają wiele oni związku ani z Witosem, ani z ruchem ludowym, który był budowany.
A to czym jest teraz PSL? Jak pan był, rozmawiał pan z nimi?
Ja napisałem w liście do nich jasno, że nie pozwolę na to, by ruch ludowy był obrotową przystawką do jakiejś partii, która będzie rządzić. I kiedyś był taki układ, prezydent wasz, premier nasz, a dzisiaj mamy taki plan, który ja widzę po rozmowach. Premier wasz, prezydent wasz, a my pomożemy.
PSL ma być przystawką dla liberałów, tak się ustawił?
Ja myślę, że po wyborach prezydent tak od razu się nie zmieni, więc proszę tutaj odpowiednio rozumieć moje słowa. Ja nie wierzę w to, że jeżeli wygra PiS, to PSL pozostanie na opozycji. Na pewno nie w tym układzie. I tutaj te wściekłe ataki na Agrounię mają tylko i wyłącznie odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu w trzeciej drodze. Wie pan, to dzisiaj nie jest mój problem. Dzisiaj my naprawdę jesteśmy
ale
mocno zbudowani.
To jest temat polskiej wsi i polityki. Dla polskiej wsi,
myślę,
bo chciał
nie,
pan...
Ja tylko dodam, bo myślę, że to jest temat nie tylko polskiej wsi, a polskiej polityki, dużo szerzej. Ja wszedłem i zobaczyłem totalny brak wizji. Chciałem pomóc, tak, byłem na to gotowy. Zresztą po usilnych też miłych słowach i wręcz hołbieniu i chwaleniu Agrounii przez polityków PSL-u, którzy powiedzieli jasno i zrobili to jako pierwsi publicznie. Agrounia jest w sondażach niedoszacowana. Agrounia odbierze PiS-owi. Agrounia to jest wiarygodny głos polskiej wsi. Odbierze.
Kiedyś mówił pan, że PSL to zdrajcy polskiej wsi. Dawno to było, parę ładnych lat temu. Te słowa pan podtrzymuje?
To nie było tak dawno. To nie było tak dawno. Ja pamiętam ten słynny szyld, który wywiesili moi koledzy w Sieradzu, kiedy Kośniak-Kamysz wchodził do budynku starostwa powiatowego w Sieradzu i nad nim zawisł wielki szyld w momencie, kiedy wchodził zdrajcy polskiej wsi. Mamy do dzisiaj to zdjęcie. I wie pan, ja z pełną powagą będę mówił, że to, co działo się na polskiej wsi też przed tą kadencją, to nie były miodowe lata. To był trudny czas, a my często zostawaliśmy bez pomocy. I ja chciałem też powiedzieć jasno, budujmy to od nowa, odbudujmy ruch ludowy. Mamy przed sobą wielką wizję. To przecież Witos mówił, że siła państwa bierze się... Siła państwa bierze się z siły ludu, z siły tych, którzy pracują, z siły tych, którzy realnie budują państwo, a państwo będzie bronione, to są słowa Witosa, a państwo będzie bronione tylko przez tych, którzy dostaną od tego państwa podmiotowość. To Witos mówił, że ludzie muszą dostać ziemię, muszą czuć się właścicielami, ludzie muszą pracować. I wie pan co?
Mówił też o referendach lokalnych i o demokracji de facto bezpośredniej.
Tak, ale ja tylko tutaj skończę. Ja mam takie poczucie, że ludzie w Polsce od tych już 16 lat albo dalej, bo to tak patrzę na te kadencje, które teraz zamykamy i się tak zastanawiam, czy ludzie faktycznie w Polsce czują, że po pierwsze coś od nich zależy i to było za rządów Platformy i PSL-u. Nie mieliśmy poczucia, że coś od nas zależy, że mamy na coś wpływ i to jest zaprzeczenie słowom Witosa. Za rządów PiS-u też Witos mówił bardzo dużo o szlachcie, o elitach, o intelektualistach, którzy odkleili się od rzeczywistości. On mówił to wprost, że nie rozumieją zwykłych ludzi, bo tak jest. I wie pan, ja po tych rozmowach mogę tylko powiedzieć jasno, że dokładnie zobaczyłem zaprzeczenie tego, co mówił Witos. Ale my dzisiaj, żebyśmy tutaj jasno powiedzieli, moglibyśmy opowiadać o tym nie kilkanaście minut, a kilkadziesiąt. A ja chcę wszystkim powiedzieć,
godzin. A ja chciałbym,
że my dzisiaj budujemy się na wybory. Ja miałem bardzo duży...
samodzielnie, czy nie?
Oczywiście.
Zbierzecie oczywiście podpisy w każdym okręgu, będzie wasz...
Proszę pana, jak ludzie mogliby ocenić moją pracę pięcioletnią, gdybyśmy dzisiaj nie mogli zebrać podpisów w kilkudziesięciu okręgach wyborczych?
41. No już proszę, albo 21.
No już proszę też bez przesady. To by znaczyło, że ten czas przespaliśmy, a myśmy go nie przespali, myśmy pracowali. Ja, wbrew namowom swojego środowiska, by z PSR-em nie rozmawiać, te rozmowy rozpocząłem, bo wiedziałem...
A jest pan może... dalej wiarygodny, kiedy pan rozmawiał z PSL-em, no partia, która jest establishmentowa, jak pan powiedział, od lat. Przez całą trzecią RP i wcześniej w PRL-u partia establishmentu.
Ale
jak pan chce być buntownikiem, kiedy pan rozmawiał...
Ale panie redaktorze, ja nie jestem...
Z tłustymi kotami z PSL-u.
Ja nie jestem buntownikiem.
Nie,
ja jestem
nie
człowiekiem,
przewodzi pan buntowi polskiej wsi.
Ja jestem człowiekiem, który ludzi broni, a nie ich buntuje. Jestem człowiekiem, który będzie stał na straży tego, co ludzie wypracowali i na straży tego, by zwykli ludzie w Polsce byli szanowani. I wie pan, łatwo dzisiaj mówić, że my może jesteśmy buntownikami, że kogoś buntujemy, że to partia taka czy inna. A wie pan, nam doskonale wychodzi, jak jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo. I dokładnie tak, jak ja teraz panu mówię, ludzie wskazują jasno, że jeżeli dzieje się krzywda, to nawet jeżeli nie są wyborcami agrounii, to obronić ich może tylko agrounia, stawiając w ich obronie. I ja nie wiem, czy taki wizerunek ma chociażby trzecia droga, że oni mogą kogoś obronić. Może tam kilka stołków i posad dla siebie. Może mogą obronić swoje tam 7 czy 8%, które mieli wcześniej. Może mogą obronić. Ja swoje dokonania w polityce znam. I są one zacne, ludzi agrounii.
Kołodziejczak, a sojusz z Samoobroną, był pan w rocznicę śmierci Andrzeja Lepera przy jego grobie. Samoobrona, Andrzej Leper sam nigdy chociażby z PSL-em w sojusze nie wchodził, zawsze walczył z tą partią.
Proszę pana, musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, zamykając ten wątek. Ja nie chcę nigdy i nigdy nie będę grał o małe stawki. Proponowałem PSL-owi granie o wysoką stawkę. Granie o odbudowę ruchu ludowego.
A oni nie chcieli.
Granie o to, by zaprezentować szeroką wizję.
I jaka była ich odpowiedź?
No to no widział pan, jaka była ich odpowiedź.
Ale co mówili?
Proszę pana, uśmiejemy się razem, jak za kilka tygodni pan mnie tutaj zaprosi, o tym opowiem. Dla estetyki tego wszystkiego, co się dzieje i dla tutaj dobrego samopoczucia jeszcze wszystkich, ja nie chcę o tym mówić. I ja jestem człowiekiem, który bardzo ceni sobie estetykę w pracy i w kontaktach z ludźmi. Ja nie muszę dzisiaj na szczęście o tym mówić. Mnie nikt nie może szantażować. I pan uwierzy, uśmiałby się pan razem ze mną i mój dobry humor wychodzi też z tego, że ja zauważyłem, jak wygląda prezentowanie na zewnątrz, dzisiaj przez ludzi trzeciej drogi niektórych rzeczy, jak wygląda to wszystko wewnątrz.
To są hipokryci?
To pan powiedział.
A co pan powie?
Ja powiem, że ja jestem człowiekiem poważnym. I
a oni?
Wychodzi na to, że chyba nie do końca. Ale ja bardziej o mnie chciałbym mówić i o nas. A o naszych ludziach, o ludziach Agrounii, ja bym chciał powiedzieć o tym, że jak chociażby prezydentem Starachowic został Marek Materek w wieku 20 niespełna 5 lat.
Teraz jest z wami, jak rozumiem.
Teraz jest z nami. Zrobił tam bezpłatną komunikację publiczną. Buduje nie dziesiątki, a setki mieszkań na wynajem, gdzie ludzie płacą nieco, tam parę groszy za wynajem mieszkania i mogą spokojnie tam mieszkać, który pokazuje, że można wprowadzać te rzeczy, o których wszyscy mówią, że zrobią, a on to robi. Tak samo na pokładzie kilku burmistrzów, prezydentów miast, wiceprezydentów i z takimi ludźmi.
Musimy o rolnictwie jeszcze porozmawiać, ale wcześniej apel, który do pana wystosował tydzień temu były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który zaapelował do pana, aby odciął pan się od rosyjskiej propagandy, bo stał pan się tydzień temu bohaterem pani Zacharowej, rzeczniczki MSZ-u Rosji.
Proszę pana.
Odcina się pan od tego.
Cóż ja mogę zrobić w takiej sytuacji? To dzisiaj ruską propagandę szerzy Telus, minister rolnictwa, który nie opublikował listy firm. Proszę pana, proszę nie kiwać głową. Ja panu mówię tu wprost. To buduje Rosję, kiedy nie mamy listy firm, które dorobiły się na ukraińskim zbożu w Polsce. To buduje autentyczny brak wiarygodności tego rządu. A to, że ktoś będzie mówił o nas, co się dzieje, czy to będą ci, czy inni, pan Ardanowski niech się zastanowi, jak jego główny lekarz weterynarii podpisał zgodę na przywóz świń z Litwy, duńskiej korporacji, gdzie dostał od nas później koszulkę duńskich piłkarzy z nazwiskiem Ardanowski, gdzie duńskie świnie mogły przyjeżdżać na dużo prostszych zasadach do Polski, niż mogły w Polsce być przewożone polskie po naszym kraju. Komu służył wtedy Jan Krzysztof Ardanowski? Niech on tu przyjdzie i odpowie, jak na autostradzie zwolnił praktycznie głównego lekarza weterynarii, bo nie wiedział, co mu podpisał Jażdżewski, który znowu jest w weterynarii, chyba zastępcą głównego lekarza weterynarii.
A z drugiej strony, przed tygodniem był pan w Ministerstwie Rolnictwa, gdy trwały rozmowy o odblokowaniu dla Polski rynku ukraińskiego, dla polskich rolników. Ministerstwo mówi, chciał pan zerwać te rozmowy.
Ja nie wiedziałem, jakie rozmowy są. Kiedy Telus powiedział, że są Ukraińcy, powiedziałem, że my poczekamy spokojnie i niech on idzie rozmawiać, my poczekamy, jesteśmy cierpliwi. A Telus miał nas na jutro zaprosić do ministerstwa. Czekam ciągle na to zaproszenie, bo 2 tygodnie
mijają. Na środę, mijają. Na 9
sierpnia. No jutro mijają 2 tygodnie, wie pan. Nie, więc nie to jest ostatni dzień. Nie mamy zaproszenia, nie ma listy, która
miała być w 2 tygodnie.
Wiele osób
mówi, że no ma pan te związki z Rosją. Kiedyś pan,
powie, jak,
eksportował pan do Rosji.
No i co z tego? Nie. Oczywiście.
Żalił pan się, że Polska odcięła panu rosyjski rynek.
A jakby ktoś przyszedł do pana i zabrali panu radio, mikrofon i to jest pańskie, to co pan by powiedział? Ja się nie żaliłem nikomu. Ja dzisiaj jestem dużo silniejszy. Ja tylko powiedziałem, że wtedy rządy Platformy i PSL-u zostawiły nas bez pomocy. No proszę to rozumieć odpowiednio. Przecież gdyby tak się zastanowić, to dzisiaj PiS, gdyby chciał faktycznie pokazać tą sytuację, która miała wtedy miejsce z embargiem, to powiedziałby, że Kołodziejczak miał wtedy rację. Proszę pana, ja wyszedłem na podwórko, zauważyłem budynki za miliony złotych, zauważyłem plantacje, których utrzymanie kosztowało setki tysięcy złotych, zauważyłem maszyny warte miliony złotych i usłyszałem, że wszystkie kontrakty z ludźmi z całego świata, którzy eksportują z Polski, mnie to nie interesuje, gdzie robią to zgodnie z prawem, są to firmy zarejestrowane w Polsce, nie mogą tego robić, a minister PSL-u powiedział wtedy, że to nie jest jego problem i mamy się przebranżowić.
Okay.
Wie pan, jakby się pan wtedy czuł?
To seria krótkich pytań. Dla pana Władimir Putin kim jest?
No, jest zbrodniarzem. Jest człowiekiem, który zaatakował niewinnych ludzi, których my na granicy dawaliśmy im jedzenie, kiedy do Polski przychodzili.
Z Rosją powinniśmy handlować obecnie, czy nie?
Obecnie sytuacja jest taka, że ja sobie nie wyobrażam takich stosunków z Rosją, które pozwoliłyby na handel, no już bez przesady.
Michał Kołodziejczak, prezes Akron, jest naszym gościem. To teraz o rolnictwie porozmawiajmy. Jaka jest właściwie sytuacja na rynku zbóż? Wydaje się, to nawet potwierdziła Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, że zboże z Ukrainy nie zostaje obecnie na polskim rynku, że jest tranzytowane. A pana
nie
zdanie
to żaden,
jakie?
To chyba żaden autorytet dla polskiej wsi, który to mówi. No, a ja widzę to, że dzisiaj w nocy dostałem filmy pokazujące rozładowywane transporty zboża z Ukrainy w Polsce. Nie wiem, gdzie one pojadą, ale nawet jak nie zostaną w Polsce, to zapchają miejsce w portach i kontrakty międzynarodowe, które powinny być dla polskich rolników, dla polskich firm. I tutaj widzimy bardzo dużą bezczynność obecnego rządu, który nie spowodował, że infrastruktura portowa, infrastruktura jakakolwiek inna, która pozwoliłaby na zwiększenie eksportu z Polski zboża, była rozbudowana i była tak naprawdę dostosowana do aktualnych potrzeb. To, że coś nie będzie trafiało do Polski, ja będę spokojny, kiedy będzie przywrócone cło. I tutaj
ale to ten
akurat
tranzyt też powinniśmy, jak na razie polski rząd walczy, żeby nie było na polskim napływu tych czterech zbóż z Ukrainy, tranzyt też powinniśmy blokować.
No ale proszę pana, jeżeli pan mi tutaj wypomniał eksport do Rosji, bo faktycznie całe nasze gminy eksportowały do Rosji od lat ziemniaki, kapustę, inne produkty. W pewnym momencie Polacy, wchodząc do Unii Europejskiej, zgodzili się na to, że zostanie nam wpakowana choroba rzekoma, która przyjechała z Holandii do Polski ziemniaków, która blokuje eksport polskich ziemniaków na cały świat. Bo trzeba robić jakieś beznadziejne badania, które są do niczego niepodobne. A dzisiaj firma, której my sprzedawaliśmy zboże do Niemiec, mówi tak, my nie potrzebujemy waszego zboża. Mamy ukraińskie, sprzedawajcie sobie w Polsce, bo my przywozimy z Ukrainy. Więc wie pan, rynek nie lubi próżni i ja nie akceptuję.
Ale to zboże przed wojną i tak wypływało przecież, tylko wypływało przez Morze Czarne wówczas.
No wypływało, ale gdzie wypływało? No chyba nie do Niemiec.
Wypływało na cały świat, także do Afryki i pewnie także do Europy trafiało. W tej chwili trafia w większym wymiarze, to bez wątpienia, ale co Polska?
No nie
Polska powinna
wymiarze
zablokować tranzyt.
No nie w większym wymiarze, tylko przypomnijmy sobie słowa.
No bo zobaczmy, jak Polska jest atakowany nawet teraz, kiedy chce zablokować tylko dla nas import zboża, jaki jest nacisk Brukseli, Berlina, Paryża, Amsterdamu i naszej opozycji wewnątrz kraju.
Nasz interes narodowy jest taki, żeby gospodarkę utrzymywać i żeby była ona niezależna. Nasz interes narodowy jest taki, o który my powinniśmy przede wszystkim dbać. Jeżeli minister Kaczka, wiceminister gospodarki Ukrainy, wychodzi i mówi, że jego interesuje eksport do Polski, który będą zwiększać. Zresztą sam Ardanowski mówił o tym w jednej z ostatnich rozmów, też publikowanych na łamach naszego dziennika, że jeżeli ktoś mówi o tym, widzi jakiegoś ukraińskiego rolnika, to jest to z baśni wzięte, to są dokładnie słowa Ardanowskiego i to jest prawda. To nie są ukraińscy rolnicy, to jest międzynarodowy kapitał, który tam zainwestował kupę szmalu i dzisiaj dorabia się na tym. Wie pan, jest, to pojęcie dzisiaj jest bardzo popularne, że korporacje i państwa na świecie wykupują ziemię z różnych państw. Wie pan, w ostatnich 2 latach wykupiono miliony hektarów i wydzierżawiono na całym świecie. I wie pan, w którym końcu świata i państwa, i korporacje wydzierżawiły i wykupiły połowę ziemi, która jest w danym miejscu? Na Ukrainie. Na Ukrainie to jest połowa wszystkich dzierżaw robionych przez korporacje i państwa w skali całego świata. No chyba o czymś to mówi. Mówmy o faktach. Dlaczego ja mówię o tym, że musi być przywrócone cło? Bo dla mnie nie interesuje mnie to, czy to zboże zostanie w Polsce, czy na zachodzie Europy, w Unii Europejskiej. To jest wspólny rynek. I jeżeli zostanie wpłacone cło, to żeby to cło odebrać, trzeba to zboże wyeksportować dalej. I wtedy cło można
wrócić. Jak pan doskonale wie, cło to nie jest w tej chwili niestety nasza, albo na szczęście różnie mówią, nasza kompetencja to jest kompetencja Brukseli. Albo wychodzimy z Unii, albo się godzimy na wspólną politykę.
To kim my jesteśmy w tej Brukseli? że dzisiaj nie mamy nic do powiedzenia,
jednym
a najwięcej tracimy.
Jednym z 27 państw.
Jednym z 25, czyli 7 państw, które tak naprawdę...
Gdzie jeszcze są interesy Berlina, który chce importować, Paryża, który chce importować, Amsterdamu, który chce importować.
Ale my jesteśmy na pierwszej linii frontu. To my pierwsi tracimy. Oni...
Miałby
widać,
pan taką siłę z, razem z Kośniakiem Kamyszem i Szymonem Hołownią, żeby powiedzieć w Berlinie, w Paryżu, w Amsterdamie, wasze interesy się nie liczą, tylko nasze się liczą? Nie miał pan takiej siły. Pan się uśmiechał, pan wie, że nie miał takiej siły. To jest starcie twardych interesów z twardymi partnerami.
Pan co? To tak samo jak my nie mieliśmy siły tego, żeby Jana Krzysztofa Ardanowskiego doprowadzić do tego, żeby był zmieniony w ministerstwie na innego ministra. To tak jak my nie mieliśmy siły, żeby odwołać Pudę, Jurgiela i Kowalczyka. I myśmy, wie pan, trochę pan za bardzo według mnie wierzy w tą narrację, która dzisiaj jest i która pasuje wielkiemu biznesowi. Bo przecież to biznes związany z PiS-em dzisiaj czerpie z tego zyski, że to zboże można przywozić nawet na zachód Europy. To biznesmeni, którzy dorobili się kosztem polskich rolników, to pan ich narrację tutaj powtarza, że czegoś nie da się zrobić i że nie da się zrobić. A wie pan co? A ja jestem człowiekiem, który w polityce mówi jasno. I ostatnie zdanie. Nie wierzę, że się nie da. Nie wierzę, że w Polsce nie da się zbudować miliona mieszkań na wynajem. Nie wierzę w to, że służba zdrowia ma nie działać. Wie pan dlaczego? Bo wszystko to, co mówią politycy, że tego nie da się zrobić, jest przyczynkiem do tego, że ktoś związany z tym biznesem i z tymi politykami czerpie z tego duże zyski.
Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii, był gościem Poranka w Net. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Państwu dziękuję za uwagę. Godzina 8:37.